podcastu tego słuchasz dzięki patronom. Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryszce. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejny odcinek podcastu BSS Bez Tajemnic i ponownie mam przyjemność gościć kilku ciekawych ludzi w moim podcaście. Dzisiaj są nimi Natalia i Paweł z grupy Progres. Za chwileczkę wam się przedstawią, a porozmawiamy sobie na temat cudzoziemców na polskim rynku pracy i na kilka innych tematów, które z tym wątkiem są związane. Natalio, idziemy do ciebie.
Witam wszystkich. Jestem dyrektorem do spraw rekrutacji cudzoziemców w grupie Progres. To nie jest moja pierwsza praca akurat w tym środowisku i w tej branży, ponieważ to jest już kolejna agencja, w której pracuję. Akurat jestem cały czas związana z legalizacją, zatrudnieniem, wyszukiwaniem cudzoziemców na polskim rynku pracy. I kiedy mówimy o cudzoziemcach, to mówimy o wszystkich cudzoziemców. Mimo że tak na rynku bardziej przyzwyczajone jesteśmy, że raczej to są Ukraińcy, natomiast rekrutujemy z różnych krajów i to nie tylko Ukraina, a to i Bliski Wschód i nawet dalekie takie kraje jak Azja, Ameryka Południowa i nawet Afryka.
Super, bardzo dziękuję. Paweł?
Cześć, ja nazywam się Paweł. W grupie Progres odpowiadam za zarządzanie procesem komunikacji grupy z rynkiem, czyli szeroko rozumianym handlem. No, przede wszystkim jestem handlowcem i sprzedawcą. No, w tej chwili w roli dyrektora sprzedaży, ale zawsze to, co rynkowe, to co biznesowe, to co klienckie jest przedmiotem mojego zainteresowania. Outsourcingiem zajmuję się od 2007 roku. Od 2007 roku bezpośrednio w strukturach zajmujących się docieraniem do rynku usług pośrednictwa pracy i szeroko rozumianego HR-u i wszystko, co jest związane również z technologią mającą na celu automatyzować i robotyzować procesy produkcji, to również jest obszarze mojego zainteresowania.
Słuchajcie, reprezentujecie grupę Progres, która ma już dwie dekady za sobą na polskim rynku i tutaj no, jesteście obecni wszędzie i robicie kilka bardzo ciekawych inicjatyw. To, że kurs na HR jest robiony pod waszym brandem, to o tym już chyba cała Polska wie, ale w ostatnim czasie wyprodukowaliście bardzo ciekawy raport. Ten raport ja sobie pozwolę zacytować tutaj: cudzoziemcy na polskim rynku pracy, wyzwania, szanse i zagrożenia. Pojawił się dosyć świeżo, no bo to raptem kilka tygodni temu przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Częściowo był on również omawiany podczas BSS Forum, czyli konferencji, którą Pro Progresio zorganizowało w Trójmieście. Natalio, może ja bym do ciebie wrzucił taki temat bardzo prosty. Dlaczego wyście stworzyli taki raport i co było jego głównym celem? Co chcieliście poprzez ten raport osiągnąć?
Słuchajcie, no mieliśmy takie nietypowe wydarzenie, do którego no, nikt nie był przygotowany absolutnie, czyli to było bez precedensu zjawisko, zaczęła się wojna na Ukrainie i w związku z tym na rynku pracy została absolutnie nietypowe zjawisko pojawiło się na rynku pracy. Jeśli przed tym cały czas emigracja zarobkowa wyglądała jako celem głównym wyjazdu ludzi to było zarobki, to teraz ta emigracja była przymusowa, nie była dobrowolna emigracja, więc na rynek polski, w pierwszej kolejności na rynek polski, bo najwięcej na rynek polski przyjechało ludzi z Ukrainy, uchodźców, czy po prostu to już formalnie, czy oni są uchodźcami, czy nie, to już druga kwestia, natomiast przyszła taka fala osób o różnych kompetencjach. I powiedzmy, jeśli na przykład rządowe instytucje, czy Straż Graniczna, czy różne instytucje związane z migracjami, które badają te migracje, akurat badali ilości osób przyjeżdżających, miejsca, gdzie oni wyjechali, gdzie oni zostali później, to brakowało nam jednej podstawowej wiedzy. A o jakich kompetencjach były te ludzie? Więc my badaliśmy absolutnie z takich potrzeb rynkowych, ponieważ my rozumieliśmy, że to jest i zagrożenie gdzieś, tak, że przyjeżdża bardzo duża liczba osób, czy wystarczy miejsc noclegowych, czy wystarczy miejsc pracy. Natomiast to była ogromna szansa, kiedy taka fala osób przyjeżdżała przymusowo, czyli to nie były osoby, które mało zarabiają w swoim kraju, albo nie mają pracy, albo potrzebują trochę większych zarobków i z tego powodu emigrowali do Polski, natomiast to była konkretnie fala ludzi o tak zróżnicowanych kompetencjach I akurat pierwszym naszą taką intencją było zbadać, kto do nas przyjeżdża i wtedy już zastanowić się, jak tą falą rozdysponować. Luka pracowników na rynku polskim jest tak olbrzymia, że cały czas potrzeby te są i teraz zostałoby nam tylko jedyne pytanie zmeczować tych osób o kompetencjach odpowiednich i pracodawców, którzy potrzebują te kompetencje od lat. Więc pierwszą intencją było zbadać i jakoś usegmentować tą falę przyjazdów, ponieważ ludzie, którzy przyjechali, to niekoniecznie ludzie szukający zarobków, tylko z bardzo dużym, głębokim doświadczeniem w różnych dziedzinach. I naszą pierwszą intencją i naszym dalej celem jest dostosować odpowiednie kompetencje, może przez jakieś przeuczenia, czy tam językowe, czy gdzieś prawne, do odpowiednich naszych klientów, którzy od dłuższego czasu już zmagają się z potrzebą tych kompetencji, które teraz akurat tutaj mogli przyjechać. Więc to była pierwsza intencja, a przy okazji badaliśmy jakieś inne aspekty, więc to był taki pierwszy krok, który był zrobiony. I na rynku jeszcze tego badania akurat nie było. Teraz widzę, że też inne agencje i gdzieś inne firmy też to próbują złapać, a ile osób, a ile z nich w wieku produkcyjnym, bo to też wydaje się, że 2 miliony przyjechało, no to znaczy 2 miliony mamy rąk do pracy. No niestety nie do końca. A ile osób wyjechało, a jakie mają zamiary dalej wyjechać czy nie? Także to było pierwszą taką próbą zbadania i segmentacji tego rynku.
Wiktor, ty zapytałeś, z jakiego powodu przygotowaliśmy ten raport. No, z powodu zapotrzebowania na wiedzę, zarówno naszego własnego, no bo to jest tak, czy wśród naszej trójki jest ktoś, kto zarządzał firmą albo prowadził HR w sytuacji, kiedy na front wojny, prawdziwej wojny i to w kraju, z którego pochodzi 70% zasobów ludzkich, można dojechać na jednym baku benzyny samochodem? Albo czy wśród słuchaczy naszego podcastu jest ktoś, kto ma takie doświadczenia? Jeżeli jest, to niech on to poprowadzi. Natomiast nie ma, czyli nie ma dzisiaj żadnego przewodu akademickiego, który nas nauczy zachować się w tej sytuacji. Nie ma żadnego coacha, trenera, ani żadnych cudownych szkoleń na ten temat, jak się w tej sytuacji zachować. Mamy sytuację bez precedensu, więc my musieliśmy na potrzeby własnej organizacji, na podstawie własnych behawioralnych potrzeb określić stan rzeczy, zmapować tą sytuację, jak ona ma wpływ na nasz biznes, na nas bezpośrednio i tak dalej. A skoro dochodziliśmy do wniosków, które są związane jakby z całym środowiskiem HR-owym, to postanowiliśmy się tym podzielić. I to jest, myślę, wartość tego raportu, że dzisiaj nie ma absolutnie doświadczeń, jak zachowa się polski rynek, jak zachowa się gospodarka, jak zachowa się przemysł w sytuacji bez precedensu, w której mamy do czynienia z konfliktem militarnym w kraju, z którego pochodzi Pareto, 80% zasobów ludzkich i to w gospodarce i w przemyśle, która jest oparta na zasobach ludzkich. Jeśli zostanie nam trochę czasu, to porozmawiamy o tym, jak automatyzacja, robotyzacja mogłaby nas uniezależnić od tych zjawisk, ale potrzeba wiedzy i brak doświadczeń w tym zakresie było, myślę, pierwszą, pierwotną taką dominantą, dla której powstał ten raport.
Okej, okay. Słuchajcie, to takie pytanie wrzutka do tego wszystkiego, bo z jednej strony mamy migrację pracowników, znaczy nie tyle pracowników, w ogóle ludzi, ze strony Ukrainy do Polski, ale tak jak ty, Natalia, słusznie zwróciłaś tu uwagę, że wasz raport nie dotyczy tylko i wyłącznie jednej narodowości, tylko w ogóle zatrudniania czy też przenoszenia obcokrajowców na teren Polski, ale z drugiej strony zadam wam takie kontrowersyjne pytanie w odniesieniu do tego, jak polscy pracodawcy odnoszą się do zatrudniania obcokrajowców. Czy my generalnie jako ci, którzy dajemy pracę w naszym kraju, chętnie zatrudniamy obcokrajowców, a jeżeli tak, to czym my się kierujemy? Tym, że nie możemy zatrudnić Polaków, czy tym, że właśnie doceniamy kompetencje, doświadczenie, wiedzę, znajomość języków obcych i tam szereg innych benefitów, które mogą nieść za sobą osoby ze strony na przykład Ukrainy?
Pozwolisz, Wiktor, Natalia, że ja ci ukradnę tutaj kawałek tutaj tego pytania, bo tylko jedną rzeczą chcę się podzielić. Pamiętasz, Natalia, bo zdaje się, że robiliśmy to razem. W 2013-2014 roku, wtedy kiedy trzeba było pójść w rynek i informować pracodawców, że jeżeli nie będziecie tłumaczyć BHP i instrukcji stanowiskowych na język rosyjski albo ukraiński, to za chwilę stracicie przewagę konkurencyjną, bo nie będziecie mieli ludzi do pracy. I ciągle były przedsiębiorstwa, które broniły się, mówili, budujemy tę swoją strategię HR na Polakach, nie potrzebujemy obywateli Ukrainy. I my wtedy jeździliśmy i mówiliśmy tym naszym klientom, że słuchajcie, to jest rzeczywistość, na którą nie ma się co obrażać, tylko do której trzeba się przygotować, bo nie ma odwrotu od tego, że zasoby ludzkie w naszym kraju będą się opierały na obywatelach Ukrainy. Dzisiaj mamy sytuację analogiczną. Czyli to już nie jest kwestia wyboru i światopoglądu takiego zawodowego, HR-owego, związanego z tym, czy zatrudnić obywatela Gruzji, czy zatrudnić obywatela Indii, czy zatrudnić obywatela Filipin. Dzisiaj nie ma innego wyboru. Więc dzisiaj trzeba tłumaczyć BHP i instrukcje stanowiskowe na język angielski po to, żeby polski rynek pracy stał się znowu środowiskiem multikulturowym. To jest zjawisko, od którego nie ma odwrotu. Jeżeli chcemy być konkurencyjni na tle innych gospodarek światowych, musimy być otwarci.
To właśnie tak jak Paweł mówi, absolutnie zgadzam się, że to zjawisko się bardzo ewolucjonowało. Czyli jeśli my mówimy o latach faktycznie, może zaczniemy nawet od wejścia Polski do Unii Europejskiej, kiedy po prostu znikło nam z rynku pracy bardzo dużo Polaków. I od tego musiało po prostu znaleźć się rozwiązanie. I to rozwiązanie i pierwszą intencją tego rozwiązania oczywiście było, a spróbujmy znaleźć tańszego rozwiązania. Więc my jeszcze też, tak jak mówił Paweł, przekonywaliśmy kiedyś klientów, że okej, będziemy szukać nowych, tańszych rozwiązań, natomiast i pierwsza intencja była, że może zatrudnimy cudzoziemców i to będzie taniej, bo oni zgodzą się pracować na jakąś minimalną krajową, kiedy Polak już miał do wyboru pojechać gdzieś dalej na zachód i zarabiać więcej. Natomiast to bardzo szybko zewolucjonowało do kolejnego kroku i ten kolejny krok był, że okej, nie da się już cudzoziemca zatrudnić taniej, bo cudzoziemiec też ma już do wyboru, gdzieś podniosły się stawki też na Ukrainie w związku z też wyjazdem dużo pracowników i tutaj też mogę dotknąć pytań specjalistycznych stanowisk, które teraz już nie mają tego arbitrażu zarobkowego między Ukrainą a Polską i dlatego ważny jest taki komunikat, że dlatego właśnie trudno znaleźć operatorów wózków widlowych czy tam spawaczy, dlatego że oni w swoim własnym kraju już zarabiali też, no nie mówiąc teraz o sytuacji wojny, natomiast generalnie to już na tyle wyrównało się. Natomiast pierwszą falą było tak, znajdziemy pracownika tańszego, kolejną falą znajdziemy w ogóle pracownika, ponieważ to już nie była walka o cenę za roboczą godzinę, tylko walka za pracownika w ogóle, czyli na jakimś etapie przedsiębiorca polski zrozumiał, że nie może sklonować tyle Polaków. I my słyszeliśmy argumenty, coś na kształt, no skoro podniosę stawkę, to zatrudnię tam Polaków już za taką stawkę. I się nie dało. I wtedy podniosła się stawka dla cudzoziemców. Czyli to była intencja. Kolejnym takim krokiem, do którego musiał po prostu przedsiębiorca polski, jeśli chciał prowadzić swój biznes sukcesywnie, no to musiał przystosować się do różnicy kulturowej, językowej, ale to nie był tak duży krok, dlatego że Polska i Ukraina nie ma tak dużych różnic, nawet językowo. My mamy bardzo dużo sytuacji, kiedy porozumiewają się Polak z Ukraińcem, każdy mówi w swoim języku i nie ma tak dużej różnicy językowej, kulturowej, to nie jest tam religijnej różnicy i tak dalej, więc to przystosowanie się odbyło, mimo że długo, uważam, że do takiego pewnego otwarcia dość sporo czasu zajęło takie zamknięte polskie społeczeństwo pracownika. Bardzo często, pamiętam, pytali mnie też dziennikarze o tym, a czy da się zatrudnić, jeśli wszyscy pracują Polacy i nie ma kogoś, kto komunikuje się w języku rosyjskim. Więc tam powiedzmy już pierwsze koty za ploty, okej, zaakceptowaliśmy to środowisko, zaakceptowaliśmy kandydata ukraińskojęzycznego i już powiedzmy tam w 80% jesteśmy otwarci. Już zostaje bardzo mało takich przedsiębiorstw, które nie są otwarci w ogóle na cudzoziemców, ale mówiąc o Ukraińcach, czy tam gdzieś sporadycznie Białorusini, Mołdawianie trafiają się i tak dalej. Natomiast patrząc krok dalej, jeśli widzimy sytuację, gdzie teraz na przykład stanowisk męskich jest na tyle dużo niezamkniętych wakatów, a mężczyźni z Ukrainy nie są wypuszczani w wieku produkcyjnym, czyli to by było tak konkretnie zamknięte źródło dostarczania kandydatów, no to w tej sytuacji akurat no, jest taki paradoks, do którego muszą przejść na kolejny krok, na kolejny etap rozwoju swojego przedsiębiorstwa właściciele biznesów, HR menadżerowie, HR biznes partnerzy, którzy muszą otworzyć się szerzej. I tu nie ukrywam, ja nie mogę powiedzieć, że jest tak szybkie dostosowanie się do tej sytuacji, ponieważ jak tylko zaczęła się wojna, my zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz, prawie naukowe badanie, czyli my zrobiliśmy cały szereg alternatyw na stanowiska męskie, ponieważ widzieliśmy, że za chwilę nam wyczerpają się te zasoby ludzkie płci męskiej, no to zrobiliśmy cały szereg i do działu handlowego też przekazaliśmy, z czym teraz trzeba iść i jaką alternatywę proponować też przedsiębiorcom. I to były Gruzini, i to są na przykład pracownicy angielskojęzyczni, to są ludzie z Afryki, z różnych krajów afrykańskich. I powiem szczerze, że na ten moment, tak samo jak wtedy kiedyś próbowali jeszcze szukać Polaków, dopóki już ostatnie przedsiębiorstwo nie przekonało się, że nie da się znaleźć i zapewnić wszystkie potrzeby Polakami, tak samo na dzień dzisiejszy widzimy sytuację, kiedy przedsiębiorstwa do ostatniej chwili próbują jeszcze wyszukać Ukraińców, zamawiają nam mężczyzn z Ukrainy w wieku produkcyjnym na stanowiska, które, no oczywiście tutaj też trzeba popracować bardziej globalnie. My też proponowaliśmy, a zróbcie chociażby dostosowanie się w taki sposób. Okej, nie możecie tutaj, nie chcecie otworzyć się na inne narodowości, no to dostosujcie stanowiska gdzieś za pomocą robotyzacji, a gdzieś za pomocą przekształcenia stanowisk męskich, jednego stanowiska męskiego na 2-3 żeńskie. Albo nie wiem, gdzieś może wziąć pary, ponieważ jeszcze było takie wyłączenie, wypuszczali z granic z Ukrainy osoby, które mieli trójkę dzieci, ale wtedy dostosować już trzeba noclegi, czyli kwaterujemy pary, mężczyznę, kobiety, trójkę dzieci, a dajemy pracę wtedy i mężczyźnie, i kobiecie. Więc to jest jeszcze takie pole do zagospodarowania, które by pomogło jeszcze trzymać się na tym zasobie ludzkim. Natomiast przyszłość dalej jest nieodwrócona. Musimy otwierać się na inne narodowości, a to oznacza dostosować się i językowo, i kulturowo, i bardziej trzeba dostosować nie tych kandydatów, którzy jadą do pracy, tylko przedsiębiorstwa i ich zasoby obecnie pracujące. Czyli onboarding potrzebuje nie kandydat z Nigerii, tylko onboardingu potrzebuje zaloga obecna, która przyjmie, przeszkoli tą osobę i dostosuje jego kompetencje do potrzeb tej firmy.
Wiktor, musisz walczyć o głos, bo ja Natalię znam, ona tak może godzinami.
Ale dobrze, dobrze, to tak jest nawet fajnie. Tylko Paweł, teraz mam do ciebie takie pytanie, bo powiedz, to jest w ogóle masa bardzo ciekawych informacji przed chwilą wypłynęła tutaj Natalia od ciebie. Ale Paweł, mam do ciebie takie pytanie. A jak to jest z polskimi w ogóle przedsiębiorcami pod kątem ewentualnych obaw proceduralnych? Czy w ogóle jest trudno zatrudnić obcokrajowca? Bo wiecie, może się wydawać tak, że no okej, brakuje mi ludzi do roboty, widzimy, że mamy napływ obcokrajowców w pełni dyspozycyjnych do tego, żeby podjąć swoją pracę, ale chodzi mi taka myśl po głowie, kurczę, ale może to będzie trwało miesiące, a może ja będę musiał spełnić jakieś nie wiadomo jakie normy, będę musiał walczyć z 50 urzędami po drodze. Więc wiecie, to takie czysto proceduralne rzeczy. Jak tutaj twoim zdaniem, Paweł, to wygląda? Czy rzeczywiście biznes obawia się takiego proceduralnego podejścia, czy de facto to wcale nie jest takie skomplikowane i ta ścieżka zatrudnienia obcokrajowca jest dosyć krótka i wcale nie taka wyboista?
Mamy oczywiście bardzo dobre pytanie, bo dzisiaj to jest sytuacja złożona, czyli jakby robiąc klamrę do tego, co mówiła Natalia, dzisiaj pracodawca kieruje się przede wszystkim dostępnością pracownika, znaczy dostępnością kompetencji, tak? Ale jaki paszport ma ten pracownik, powinno mieć mniejsze znaczenie. I dzisiaj, dlaczego tak jest? Dlatego, że polski rynek pracy nie ma problemu, tu powiem rzecz radykalną, warto podyskutować, polski rynek pracy nie ma problemu ekonomicznego, tylko ma problem strukturalny. To nie jest problem, że my płacimy mało. Bo nawet jak zaczniemy płacić więcej, to i tak podnoszenie stawek nie spowoduje sklonowania się populacji gotowych do podjęcia pracy na danym stanowisku. Więc mamy problem strukturalny. I teraz ten problem strukturalny możemy rozwiązać tylko i wyłącznie otwierając się na inne narodowości. To do tego już doszliśmy. I teraz tak. Z jednej strony mamy uproszczoną procedurę zatrudniania cudzoziemców z 6 krajów. I tam powiedzmy relatywnie prosta ta procedura, jest relatywnie prosta, bo pamiętajmy, że mówimy o polskim środowisku legislacyjnym, gdzie wszystko jest relatywnie skomplikowane. Ale mamy powiedzmy 6 krajów o uproszczonej procedurze.
Pozostałe. Bo niektórzy mogą nie wiedzieć tych 6 krajów. Możesz powiedzieć, co to za kraje?
Tutaj ja Pawłowi pomogę, to jest Rosja, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.
Tak jest. No i tutaj jakby łatwo sobie teraz powiedzieć, że Rosja i Białoruś odpadają z oczywistych powodów, Ukrainę znamy, Gruzja jedzie, to jest dosyć popularny kierunek, tak? Armenia i Mołdawia, tutaj są kontrowersje, Mołdawia może posiadać paszport, obywatele Mołdawii mogą posiadać paszporty rumuńskie, a więc paszporty Unii Europejskiej, no i mamy oczywiste, że te kanały, te baseny rekrutacyjne wolą pracować na zachodzie Europy niż w Polsce. Więc pozostaje nam tak naprawdę Ukraina i Białoruś, z czego Ukraina, Białoruś i Rosja są powiedzmy na ten moment zamkniętymi z oczywistych powodów. W związku z tym musimy się otworzyć na pozostałe kraje, w których nie ma procedury uproszczonej zatrudniania. W związku z tym legalizacja pobytu tych osób w Polsce i podjęcia przez nich pracy legalnie jest trudna. Po prostu jest trudna. Takie są fakty. Trwa to od 6 do 12 miesięcy i ona jest trudna. I teraz jak to wpływa, jakby jakie są tutaj decyzje i zachowania klientów? Małe i średnie przedsiębiorstwa dostają pewne narzędzia dzisiaj w postaci specustawy ułatwiającej zatrudnienie oraz wejście państwowych, powiatowych urzędów pracy w rolę pośredników pracy, czyli powiedzmy, że małe i średnie przedsiębiorstwo jest w stanie dzisiaj tą sytuację ograć dzięki pewnym zachowaniom i pewnym legislacyjnym rozwiązaniom, które po temu sprzyjają. Ale duża międzynarodowa organizacja, która w sposób parasolowy wykształciła sobie kulturę pracy polegającą na współpracowaniu z partnerami HR, ona nadal tego wsparcia potrzebuje. Dlatego, że to jest jeszcze kwestia rozumienia polskiego prawa i do tego polskiego prawa w zakresie precedensu, czyli jest wojna, więc dzieją się jego zmiany. Więc w tej sytuacji duży staffing, duże zatrudnienia są relatywnie trudnym zjawiskiem i większość naszych dużych klientów potrzebuje w tym temacie wsparcia dobrego partnera HR, czyli takiego, który na bieżąco monitoruje tę sytuację, rozumie to, co się dzieje, potrafi wpływać inicjatywą ustawodawczą w ramach zrzeszeń, organizacji, klubów biznesowych i tak dalej na rząd w zakresie tego, w jaki sposób procedować ułatwienia dla tych organizacji. Musi taki partner HR potrafić się zaangażować w kwestię pomocy, realnej, fizycznej pomocy uchodźcom. Wreszcie musi zagwarantować kierunki alternatywne staffingu, to o czym mówiła Natalia, czyli jeżeli basen rekrutacji ukraiński się skończył, to skąd weźmiemy pracowników, żeby to zagwarantować, tak? No i wreszcie musimy pracować nad tak zwaną kontrolowaną rotacją, to znaczy biznesy, które rosną, na przykład jeżeli mamy 2,9 miliona dodatkowych konsumentów w Polsce, nie mówię tutaj o rynku pracy, bo to pewnie Natalia o tym powie, że to się nie przekłada na rynek pracy, no ale jest to 2,9 miliona osób, które potrzebują korzystać z artykułów pierwszej potrzeby, tak? Kupować żywność, kupować środki ochrony indywidualnej, chemię i tak dalej. No to możemy prognozować, że branża produktów pierwszej potrzeby będzie notowała wzrost koniunktury, więc będzie potrzebowała ludzi. Jednocześnie być może będziemy mieli spadek zapotrzebowania na produkcję, a co za tym idzie na kadrę, w artykułach na przykład luksusowych, nie wiem, samochody, perfumy i tak dalej. Te biznesy mogą spadać, więc musimy zarządzić kontrolowaną rotacją pomiędzy jednymi a drugimi. To tutaj dobry partner HR, który ma sieć klientów, jest w stanie tym zarządzać w taki sposób, żeby ciągle zagospodarowywać ten zasób ludzki, który posiada. No i wreszcie musimy pivotować swoje strategie HR-owe, tak? Musimy je w pewnym sensie zmieniać. Do tego jest potrzebny dobry, kompetentny partner HR, który z takimi kompetencjami wkracza.
Tu, Wiktor, jeszcze jedna tylko taka uwaga, może w dopowiedzi do tego, co Paweł mówi, to jest sytuacja, że przy tak dalekich krajach i procedurze utrudnionej, czyli takiej długiej, ma być taki biznes, który da się zaplanować na za 6 miesięcy, a sytuacja gospodarcza w tej chwili jest taka po pandemii, a teraz wojnie, gdzie nasi klienci są w sytuacji potrzebującej największej elastyczności, czyli oni de facto w tej chwili, powiedzmy szczerze, boją się planować aż na tak długie odstępy czasowe, więc takie zamówienie ludzi z dalszych krajów, oprócz tego, że wiąże się z jakimiś tam problemami, czyli te dostosowania, o których mówiliśmy, językowe, religijne i tak dalej, przy legalizacji to oni muszą zaplanować jeszcze to wdrożenie, wejście tych pracowników za 6, za 9 miesięcy, a raczej teraz starają się planować gdzieś na krótsze odległości czasowe.
Dobra, a to słuchajcie, uzupełniające pytanie. Bardzo ciekawe rzeczy mi to opowiadacie, dlatego w ogóle siedzę cicho i chłonę każde słowo z tego, co opowiadacie. Załóżmy, że mamy już takiego delikwenta z tych krajów o nie krótkiej ścieżce, tylko tej długiej ścieżce wejścia na rynek. To teraz z punktu widzenia pracodawcy, czy taki człowiek, taki obcokrajowiec, on jak dostaje taką możliwość zatrudnienia w Polsce, już załóżmy wypełnił te wszystkie papiery, cały ten pierwszy etap ma z głowy i już zaczyna pracę na tym swoim wybranym stanowisku, to czy to się wiąże z jakimiś ograniczeniami, w sensie czasowymi, na przykład czy on dostaje permanentną możliwość pracy u nas, czy to jest jakoś ograniczone że na przykład za 12 miesięcy musi ponownie się starać o to, żeby tutaj kontynuować pracę?
Ja zawsze na takie pytanie odpowiadam, że jeśli osoba przyjeżdża, jeśli cudzoziemiec przyjeżdża do Polski legalnie i ma legalny pobyt, chociażby na jeden miesiąc tutaj, to przepisy są ustawione tak, że jeśli na czas zadbać o kontynuację, to można jego zostawić tutaj na lata, nawet aż do momentu uzyskania obywatelstwa. Tylko że trzeba przy tym pilnować pewnych zasad, które są w ustawie o zatrudnieniu cudzoziemców, czyli pewnych zasad i na czas wnioskować. Natomiast no, tu trzeba też rozumieć, że to, co podaje ustawa jako możliwość, czasem różni się od rzeczywistości, czyli jak szybko urzędnicy faktycznie wyrabiają się w tych terminach. Więc teraz, wcześniej to było bardzo trudne, teraz taki napływ cudzoziemców jest jeszcze trudniej, natomiast de facto przepisy już tak są skonstruowane, że nawet jeśli osoba oczekuje jeszcze na jakiś dokument, to już przebywa w Polsce legalnie, więc nie będę tutaj wchodzić głęboko, to naprawdę jest cała czarna magia tych przepisów, natomiast jeśli już osoba dostała się do Polski, ma tą wizę, jeśli z krajów dalszych, ma legalny pobyt i może legalnie pracować i na czas zadbać o kolejne dokumenty, to absolutnie da się zostawić jej jak najdłużej.
Dobra, słuchajcie, pytanko kolejne. Z waszego raportu wynalazłem mniej więcej w połowie stron tegoż opracowania taką informację na temat ofert pracy w Polsce i tutaj są wymienione następujące branże. Ja sobie pozwolę przeczytać. Są to branże budowlana, medyczno-opiekuńcza, produkcyjna, TSL, edukacyjna, spożywczo-gastronomiczna, finansowa, IT oraz marketingu i HR. Z waszego doświadczenia, jeśli chodzi o obcokrajowców, którzy wchodzą na rynek albo są już tutaj obecni po prostu na rynku pracy, to które z tych branż charakteryzują się największym zapotrzebowaniem? Czy możemy tutaj powiedzieć, że one wszystkie tak obok siebie, że tak powiem, stoją i poszukują pracowników? Czy być może wedle waszego doświadczenia, jakby nie było wynikającego z procesów rekrutacyjnych, są jakieś branże, które ewidentnie pokazują, my potrzebujemy tutaj mieć górkę, że tak powiem, zatrudnienia w tej chwili?
Ja tu nawet, Wiktorze, nie posłużę się jakoś tam swoją taką subiektywną opinią na ten temat, tylko faktami takimi, wiesz, jestem sprzedawcą, więc widzę CRM. W tej chwili najwięcej projektów i najwięcej zapotrzebowania legitymuje branża logistyczna. Czyli fakt, że się rozwija e-commerce, fakt, że jakby przechodzimy na, no niestety, na jakieś takie, powiedzmy, standardy czy zachowania, które powodują, że bez wychodzenia z domu możemy robić zakupy i tak dalej, tak? No to wszystko rzeczywiście generuje popyt na kadrę w branży TSL. I to jest w tej chwili najbardziej, w mojej ocenie, głodna kadry branża.
Ja może tylko dodam jeszcze jedną branżę, która zawsze ma bardzo dużą lukę, a to jest tak ważne dla rozwoju gospodarki, to jest branża medyczna. Tym bardziej przeżyliśmy teraz epidemię i widzieliśmy te braki kadrowe w branży medycznej. Aczkolwiek tu akurat przepisy nostryfikacyjne, legislacyjne są najmniej dostosowane do poziomu zapotrzebowania. Czyli poziom zapotrzebowania jest ogromny. Potencjał na rynku, na przykład ukraińskim, zawsze był i mogliśmy rekrutować ludzi, którzy chętnie mogliby przeprowadzać się. Natomiast nawet po takim uproszczeniu, bo ta ustawa też przeżyła już reformę, powiedzmy, to i tak sama procedura jest trudna, długa. I najgorzej, że ona nie jest dostosowana do finansowego zapotrzebowania kandydatów, ponieważ kandydat, dopóki uzyskuje cały szereg dokumentów, no taki lekarz, powiedzmy, musi iść i pracować jako salowa nawet, tylko dlatego, żeby utrzymać się finansowo. Więc ta różnica między tak dużym zapotrzebowaniem na rynku w całym kraju, a tak trudną procedurą uzyskania nostryfikacji tych dyplomów, ona niestety nie pozwala na uzupełnienie tej branży, mimo że braku kandydatów akurat w tej branży nie było.
Zobaczcie, niesamowita rzecz. I logistyka, i medycyna to dwie branże, które w zasadzie pandemia pokazała, jak mogą się rozwinąć i totalnie z dwóch różnych stron zwiększyć zapotrzebowanie na pracowników. Przecież to pandemia nas zmusiła do zakupów online i rozwoju całego e-commerce'u, a za tym idzie transport, magazynowanie i cała masa innych rzeczy. No i nie, jakby nie było też medycznie to, co Natalia tutaj mówisz. A słuchajcie, a jak do tego ma się branża IT? Bo ja żyję w takim przekonaniu, że to na pracowników IT było, jest i będzie ogromne zapotrzebowanie.
I to jest dobre przekonanie. Tutaj mamy do czynienia, tak HR-owcy mówią, albo ci, którzy próbują sprzedawać usługi HR-owe, że to jest najseksowniejsza branża, bo tam zawsze można coś zaoferować i zawsze są tam jakieś potrzeby, tak? Więc oczywiście tak, to pozostaje ciągle gorący fragment rynku. Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie IT jest permanentne. W związku z tym tutaj absolutnie ta sytuacja jest nawet z mojego punktu widzenia stabilna i legitymuje się równie poważnym zapotrzebowaniem na kadrę.
Tylko ciekawostka w branży IT, jeśli chodzi o rynek ukraiński jako basen rekrutacyjny, jest taka, że w Ukrainie jest możliwość spłacenia minimalnego podatku i pracy B2B, gdzie zamawiające są z Stanów Zjednoczonych. I wtedy taki koszyk produktowy na Ukrainie, a w Polsce jest tańszy, a zarobki są w, no powiedzmy tak, w skali amerykańskiej. Więc pracownicy z Ukrainy kandydatami dla Polski nie były w takiej skali dużej nigdy, dlatego że ta różnica zarobkowa, a kosztu życia w Ukrainie, no to była po prostu ogromna. Czyli powiem szczerze, IT branża w Ukrainie, no to są ludzie dobrze zarabiający, dobrze żyjący. Natomiast w Polsce to oczywiście też jest dobre zarobki i tak dalej, ale nie jest aż taka różnica między kosztem życia.
Więc nie wiem, po ile dzisiaj dolar jest, chyba po 3,70. To jest zrozumiałe, że oferta amerykańskiej pracy
jest 4,70.
4,50.
Przepraszam,
coś
tak jest. Tak. Że oferta amerykańska jest 4,7 razy lepsza niż oferta polska, nie?
No niby tak. Ja słyszałem, że Amerykanie Amerykanami, ale Skandynawia zaczyna mocno pukać i rekrutować tutaj u nas na polskim rynku bezpośrednio pod swoje potrzeby, tak? A tam dopiero mamy różnice w wynagrodzeniach. No tak, ale dobra.
Skandynawia to z kolei budownictwo.
No. To odłóżmy to na chwilę, bo słuchajcie, tak patrzę, pół godzinki nam już minęło, a żeby tutaj też coś ciekawego jeszcze spuentować może na sam koniec naszej rozmowy. Wasz raport kończy się też takimi trzema słowami, czyli wyzwania, szanse i zagrożenia, jeśli chodzi o kwestie rynku pracy w Polsce. Jakbyście mogli od siebie, tak totalnie subiektywnie powiedzieć, jakie waszym zdaniem są te wyzwania, szanse i zagrożenia obecnego polskiego rynku pracy? To pierwszy.
Natalia?
To słuchajcie, to pierwszym wyzwaniem jest poczucie potrzeby u przedsiębiorców do przygotowania i gdzieś zmodelowania tej szansy, która teraz jest, czyli jak kompetencje wpływają na rynek, no to oni nie są gotowi jako kandydaci, oni nie znają języka polskiego na przykład, bo jeśli mówimy teraz o osobach, którzy przyjechali, to nie znają języka polskiego. Mamy bardzo dużą po prostu pulę osób z takiej branży finansowej, czyli księgowi, gdzieś prawnicy i tak dalej, których też trzeba przekształcić do potrzeb rynku polskiego. Czyli pierwszym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest przekształcenie tych potencjalnych kandydatów do swoich potrzeb. Natomiast no, szansa, tutaj nie ma słów, szansa jest ogromna. Ludzie, którzy nigdy nie myśleli o zarobkach w Polsce, teraz przyjechali na ten rynek, więc tą szansę trzeba wykorzystać, trzeba oczywiście gdzieś zainwestować w tych potencjalnych kandydatów, ale skorzystać z tego, że teraz można by było zrobić takie warunki, żeby oni zostali, a nie tylko zostać takim punktem po prostu tranzytowym, żeby ludzie pojechali gdzieś dalej na zachód albo wrócili jak najszybciej na Ukrainę. No i największym zagrożeniem to jest, no, czyli ja widzę jedyne zagrożenie, jeśli przedsiębiorstwo nie otworzy się na inne kierunki, czyli jeśli dalej my będziemy słyszeć, że okej, możecie rekrutować Gruzinów, ale znających idealnie język rosyjski. No nie, no musimy trochę dostosować się tutaj z naszej strony, żeby brać tych Gruzinów, bo ich jest dużo, jest męskich mężczyzn, którzy gotowi do podjęcia pracy, ale mamy otworzyć się, czyli to jest konkretne zagrożenie, jeśli nie otworzymy się, jeśli nie przetłumaczymy znowu instrukcji w język angielski, nie damy takiego komunikatora, łącznika, moderatora na każde przedsiębiorstwo i nie będziemy brać cudzoziemców znających język angielski, gruziński i tak dalej.
Tak, z mojego punktu widzenia wyzwanie, zacznę od wyzwania, no to jest spowodowanie, że polska gospodarka i polski przemysł będzie konkurencyjny w zakresie innowacji i automatyzacji produkcji. Bo jeżeli dzisiaj w Polsce na 10 tysięcy pracowników pracuje 53 roboty, a średnia światowa to jest 132, no to mamy przynajmniej trzykrotny potencjał do wzrostu zjawiska robotyzacji, automatyzacji i digitalizacji procesów w naszej gospodarce i w naszym przemyśle, tak? Mówimy tu zarówno o robotach fizycznych, takich wykonujących pracę w przemyśle, jak i RPA, czy software, który pewne rzeczy automatyzuje, przyspiesza i usprawnia. Więc to na pewno jest wyzwanie, żeby Polska przestała być tak czuła na zjawiska geopolityczne dotyczące zasobów ludzkich, no to trzeba przesuwać ją, tą granicę właśnie innowacyjności absolutnie cały czas w górę. No, zagrożeniem podstawowym jest to, że będziemy po prostu basenem retencyjnym tego zjawiska, które spowodowane jest przez wojnę. Tak? To znaczy, że ludzie przez Polskę po prostu przelecą, zatrzymają się, bo dostaną tutaj pomoc, ale najlepsi, którzy znają język angielski, którzy są wykształceni, mają określone kompetencje, polecą do Europy Zachodniej albo do Skandynawii. To jest największe zagrożenie, a więc też kolejne wyzwanie, czyli co zrobić, żeby tych ludzi w Polsce zatrzymać. Jak budować łańcuch wartości wokół pobytu w Polsce, mieszkania w Polsce, identyfikacji w Polsce, integracji, a nie asymilacji i wreszcie środowisk pracy, żeby one były bardzo atrakcyjne i konkurencyjne dla nich. No i jeżeli chodzi o szanse, no to tak jak powiedzieliśmy, no, trzeba wykorzystać opportunity wynikające z tego, że mamy 3 miliony nowych konsumentów. Tak? To biorąc pod uwagę, że Polska ma 38 milionów ludzi, to mamy powiedzmy o 8% więcej populacji gotowych do podejmowania decyzji zakupowych, nakręcania gospodarki i tak dalej. To jeśli to mądrze ogramy, myślę, że wygramy w tej sytuacji.
I to jeszcze nie w jednym miejscu, tylko rozprzestrzenione na całe terytorium kraju, prawda? Bo tutaj tak tą jest. Migrację mieliśmy nie punktową, tylko rozłożoną w wielu, wielu różnych miejscach. Słuchajcie, mega, mega Wam dziękuję za tą bardzo wspaniałą i rzeczową rozmowę. Ja zadbam o to, żeby link do Waszego raportu znalazł się w opisie do tego dzisiejszego podcastu. Pozwolę sobie również podpiąć Wasze profile LinkedInowe, bo może się okazać, że ktoś będzie chciał jeszcze więcej się dowiedzieć w tejże materii. A Wam, moi drodzy słuchacze i widzowie, serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy Wam tutaj całą masę ciekawych przemyśleń. Także Natalio, Pawle, serdeczne dzięki.
Dzięki.
Dziękujemy.